Kortowska audycja literacka.
W marcowej kortowskiej audycji literackiej Państwa oraz moją gościnią jest Eli Paczkowska, z którą spotkałam się kilka dni temu i miałyśmy okazję porozmawiać o książce Piękny chaos twej duszy. Jest ona powieścią napisaną wierszem, opowiadającą historię pewnej osoby, która bardzo się zmienia i do tej pomocy potrzebuje swojej babci. I do tego świata was zapraszam. Jest przed tym wejściem. Chciałabym, żebyście usłyszeli jeszcze to. Większość mojego życia przeżyłam, dzieląc je na słowa sztuczne i te niewypowiedziane. Sztuczne budowały wokół mnie mury. Niewypowiedziane budowały je we mnie. Wewnętrzne sprzeczności i sny, w których biegnę, jakby mury nie istniały. Nawet kiedy jestem już bezpieczna, nawet kiedy mogę już mówić, w nocy nadal śnię o ucieczce. Eli Paczkowska, Piękny chaos twojej duszy. Zapraszam Państwa do drugiej części rozmowy. Tam jest taki moment, kiedy Forrest z bijącym sercem po prostu ledwo żywa ze zdenerwowania, puka do drzwi babci i jedna z pierwszych rzeczy, które mówi: babciu, jestem dziewczyną. A babcia na nią patrzy i mówi: rozumiem. I tak naprawdę mam wrażenie, że to jest ten schodek, ten start, a jednocześnie meta tego, czego Forrest najbardziej potrzebowała. Ty w tym, co piszesz, w twoim pięknym chaosie właśnie, przełamujesz bariery, które nadal nie są w Polsce oczywiste. Przełamujesz bariery fizyczności, orientacji, przełamujesz bariery pomiędzy ludźmi młodymi, a ludźmi, którzy już przeżyli swój świat, którzy trochę są już przeszłością. Ta książka, poza przeżyciami, przemyśleniami, tym, co w niej jest, jest właśnie przełamywaniem takich barier. Tak jakbyś stwierdziła, trzeba być z tym światem trochę na bakier, żeby pokazać mu, jaki jest naprawdę.
Dosyć łatwo jest się nie zgodzić ze światem, który nie zgadza się z nami. Zastanawiam się, czy to ja podjęłam decyzję, żeby się buntować przeciwko światu, czy to świat na początku mnie odrzucił w jakichś aspektach i dlatego po prostu zostałam postawiona przed faktem dokonanym i w jakiś sposób muszę się buntować, bo nie mogę się zgodzić na niepatrzenie, nie mogę się zgodzić na ciszę, na nieczułość. Dla mnie akceptacja jest czymś bardzo naturalnym. Zrozumienie inności i nie tylko tej inności, którą ja jestem dla innych, ale zrozumieniem inności, którą inni są dla mnie. To jest dla mnie coś bardzo naturalnego. Ja uwielbiam inność, uwielbiam wychodzenie z bańki. To jest niekomfortowe oczywiście, ale w jakiś sposób ja lubię czuć się niekomfortowo, bo tylko kiedy czuję się niekomfortowo, czuję, że się rozwijam. I wracając do tego pojęcia mety, że rzeczywiście na początku książki Forrest tak naprawdę osiąga swój cel, bo ja wrzucam Forrest do przestrzeni, w której ona jest akceptowana i obserwuję, jak taka przestrzeń, która jej sprzyja, wpływa na nią. Co się dzieje z człowiekiem, który jest w przestrzeni, która mówi mu: hej, jesteś wystarczający, możesz rozkwitać.
Tam jest taki moment bardzo jej bliski, który niesamowicie jakby zrzuca z niej okowy samej siebie, w momencie, kiedy obcina swoje włosy, które są zielone. Zielone jak nadzieja, zielone jak trawa, zielone jak dzikość, zielone jak wolność. I ona je ścina na krótko, potem milion razy przy stole je poprawia i sprawdza, jakie są. Jeżeli chodzi w ogóle o literaturę, ale też o archetypowość kobiety, to przecież włosy są niezwykle ważne. Wiedźmom obcinano włosy. Przecież w mitologii też obcinano włosy. Twoja książka jest pełna takich małych smaczków. Mam wrażenie, że to poza twoją wrażliwością wypada również z twojej niezwykłej wiedzy i twojego czytania.
Wow, miło mi to słyszeć. No, tak, to jest na pewno książka bazująca na symbolizmie. Może przez to, że jest ona zaklasyfikowana do literatury młodzieżowej, ten symbolizm nie jest aż tak omawiany. To jest dla mnie okej. On częściowo jest napisany jako takie mrugnięcie okiem dla czytelników, którzy będą wiedzieć. Przede wszystkim dla mnie i w mojej kulturze włosy są czymś bardzo, bardzo osobistym. I ścięcie włosów przez Forest jest rozpoczęciem nowej historii tak naprawdę. Jest zmianą tej perspektywy osobistej, przejęciem kontroli przez nią. W momencie, kiedy ona może zdecydować o tym, że coś takiego jak włosy jej nie określa w żadnym stopniu, mimo że teoretycznie, społecznie powinno, przejmuje narrację. I to jest symbolika tej sceny. Zresztą włosy są bardzo, bardzo, bardzo symboliczne w wielu kulturach, a w chaosie no szczególnie. Zwracam uwagę nie tylko na symbolikę imion, która też jest oczywista, ale też na symbolikę tego, jak różne postaci obnoszą się ze swoimi włosami, jak do nich podchodzą, i to bardzo dużo mówi o ich charakterze.
Kiedy czytałam twoją książkę na samym początku, chwilę po premierze, to miałam tak, że jedna zresztą z recenzji na jednym z popularnych portali była taka, że chłopak chyba po kilku tygodniach od tego, jak przeczytał twoją książkę, na początku myślał, że mu się nie spodoba, że podszedł do niej trochę z dystansem, a zaraz potem pisze o tym, że żałował już w trakcie czytania, że za moment ta książka się skończy i że nie będzie mógł jej zacząć na świeżo jeszcze raz. Że żałował tych wszystkich momentów, kiedy musiał sobie przypominać o oddychaniu. I jest bardzo dużo takich koncepcji panujących na temat twojej książki i ludzi, którzy tak mówią, ludzi w bardzo różnym wieku, nie tylko ludzi młodych. Ja jestem po 30, więc teoretycznie wracamy do tej literatury young adults. Określiłabym cię, to trochę oczywiście kolokwialne, ale taka stara malutka. Masz w sobie starą duszę, która jest bardzo odważna. Nie bałaś się, wychodząc do sieci, a potem ze swoimi tekstami, które tam zamieszczałaś, bo ty mówisz o smutku, o tym, że jest naturalny. Mówisz o tym, że mamy prawo czuć, że mamy prawo widzieć, że mamy prawo się domagać, mamy prawo myśleć. Nie bałaś się wyjścia z tej strefy komfortu akurat ten jeden raz?
Chyba jeśli robimy coś, co jest dla nas ważne, i zdajemy sobie sprawę, dlaczego jest dla nas ważne, i nagrodą jest dla nas to, że możemy mówić o tym, co jest dla nas ważne i jest to słyszane, ten strach nie ma znaczenia. Znam inne osoby piszące i widzę ich różne reakcje na negatywne opinie, albo po prostu na opinie, na dyskusje, na mieszane zdania, na jakieś pytania, na rzeczy, które może nie zostały dopowiedziane, i często skrajnie negatywne jest ich podejście do tego. Ja, tak jak już mówiłam, uwielbiam dyskomfort. I mówienie o rzeczach ważnych nie musi być komfortowe. I jeśli jest ważne rzeczywiście, bo poruszamy bardzo często tematy, które nie są poruszane i dlatego my czujemy potrzebę poruszania ich, zapewne nie będzie to komfortowe, bo musimy trochę wyjść przed szereg.